Panie i panowie, dzisiaj programy specjalne poświęcone Witkacemu. Dokładnie 80 lat temu przeszedł na ochotnika na drugą stronę luster. Za chwilę moim pierwszym gościem będzie poeta, autor tekstów, piosenek, człowiek ciekawy świata i głodny literatury, Piotr Bryma, z którym będziemy rozmawiać może nie tyle o samej faktografii z życia wielkiego Stanisława Ignacego Witkiewicza, ale bardziej z tej perspektywy, jak z perspektywy jego twórczości i tych 80 lat, odkąd go nie ma z nami, wciąż wpływa na nasze emocje, wpływa na te nasze twórcze daimoniony, a może wręcz przeciwnie. Usypia i pokazuje ten katastrofizm tej naszej ponowoczesności. Czy tak będzie? Słuchajcie nas. Radio Wnet Kraków 95,2, Warszawa 87,8. Programy specjalne poświęcone Witkacemu. A na dobry początek, panie i panowie, jego wielkość Jacek Kaczmarski i ten niezwykły song Witkacy do kraju wraca. Tak zasłuchaliśmy się, panie i panowie, jego wielkość Jacek Kaczmarski, kosmopolak, Witkacy do kraju wraca. Piotr Brymas, moim państwa gościem.
Kłaniam
Dzień
się.
Dobry, Piotrze.
Dzień dobry.
Zanim rozpoczniemy naszą rozmowę o tej naszej percepcji, o tej naszej reakcji na to, co tworzył wielki Witkacy, bez względu na to, czy to była literatura, czy to były jego powieści, czy to dramaty, czy to portrety, czy to fotogramy. Taki cytat, Wanda Jakubińska-Szacka, Teatr na wesoło i na poważnie, wydane z archiwalnych lat 1924-1930 przez Pamiętnik Teatralny w roku pańskim 2010. I pani Wanda Jakubińska-Szacka napisała taką rzecz. Jeżeli chodzi o naszą pracę aktorską, Witkiewicz nie miał żadnych zastrzeżeń, ani nie robił żadnych uwag. Mówił, że wszystko od początku do końca mu się, Witkiewiczowi, podoba. Obiecał każdemu z grających, a było nas ponad 10 osób, portrety własnej roboty. Oczywiście pod warunkiem, że przyjedziemy do Zakopanego, gdzie wtedy stale mieszkał. Miał namalować i mój portret. Niestety umówionego dnia poszedł samotnie w górę, a na drugi dzień ja musiałem wyjeżdżać z Zakopanego. Przybiegł do nas, do pensjonatu, na trzecie piętro, po drabiniastych schodach i tak serdecznie przepraszał mnie, smarkulę jedną, za popełnioną gafę. Stać go było na to. No więc właśnie, jak piszą jego biografowie i krytycy, z jednej strony ten śmiały eksperymentator narkotyków, no ale inni biografowie piszą, że zawsze bezpiecznie pod okiem lekarzy. Z drugiej strony szaleniec, który epatował tym katastrofizmem, a z drugiej strony, tak jak w tym urywku, no człowiek, który potrafił małolatę, smarkulę przeprosić za swój nietakt. Kim jest dla ciebie Witkacy i jak go postrzegasz z perspektywy wielości jego dzieł i dramatycznych, i literackich, i tych wielu niezwykłych portretów, które tak naprawdę ratowały mu życie, a także wtedy, kiedy pensjonat jego mam podupadał, no to on wysyłał pieniądze, mało kto o tym wie. No a z drugiej strony, jakby nie patrzeć, człowiek, który przewidywał ten katastrofizm, tak? Widział to, co dzieje się w już wtedy carskiej Rosji 1915 roku i obserwował z bliska tą bolszewicką rewolucję 1917 roku.
Jeszcze raz kłaniam się serdecznie, Tomku. No bardzo złożone pytanie. Odpowiem. Dla mnie to był człowiek nienasycenia, tak naprawdę. Tak go nazywała kiedyś pani Maria Kasprowiczowa i tak naprawdę w tym nienasyceniu, w plus, minus, nieskończoności, wszystko się odbywało w tym człowieku. Też nigdy nie odbierałem go jako psycholog, jako znawca literatury, naukowiec, tylko jak, nie powiem, że epigon, bo nigdy nie ośmielałem się naśladować kogoś takiego, ale no jako instytucja, jako świat odrębny, który mnie bardzo często wbrew mnie samemu inspirował. W prologu przekazałeś to, co w nim najważniejsze, to tak naprawdę, ale też w każdym człowieku, bo on myślę, że tak by chciał, żebyśmy go odbierali jak każdego człowieka, tak jak tych trzech muszkieterów, te nieznane lądy, czyli Gombrowicz, Witkacy, Witkiewicz i Schulz, tak? Pełen sprzeczności, dualizmów, to można tylko mnożyć. Ja też zastanawiałem się, bo rozmowy każde z tobą przede wszystkim są też dla mnie doświadczenia pięknie nieprzewidywalne. Więc tak można powiedzieć tutaj duchu Witkacego, chociaż tak wiele przewidział, był takim profetą, prawda? Chciałem zacząć generalnie od tego, że postrzegam go tak, jak postrzegał go jego przyjaciel i okazuje się, że nie przyjaciel tak naprawdę, człowiek, który go nie lubił, który nie doceniał jego poezji, jego pisania, twórczości, uważają za grafomanię, czyli Wituś Gombrowicz, z którym chadzał wtedy, kiedy go Schulz przedstawił Witkiewiczowi na Brackiej. Na początku, tam chyba w 11 roku w Warszawie i potem się zapowiadało te 20 lat życia w sumie dalej, to ten człowiek był tak trudny, mimo że kochany i potrzebowany do obecności, do anturażu tego gombrowiczowskiego.
Piotrze, ale mówisz o tej naszej nieprzewidywalności. Nie tak do końca, bo może pewne rzeczy składają się w sposób mistyczny, bo no właśnie, powiedziałeś o tych trzech muszkieterach. Schulz, Witkacy i Gombrowicz. No to cytat a propos Gombrowicza.
Strzeliwany cytatami.
Witkacy wydawał mi się osobowością bardzo silną i przygniatającą nawet. Tak. Umysłowością świetną, choć ponurą i niepokojącą. Artystą o znakomitych uzdolnieniach, ale jakby dotkniętym perwersją czy manierą, które czyniły go i w obcowaniu osobistym, i w tym, co pisał, bardziej odstręczającym niż pociągającym. A jednak po latach tak to wygląda, że duch czasu coraz bardziej staje się pokrewny temu duchowi tragicznemu. Trzeba jednak przyznać, że wyprzedził czas i że czas teraz dopiero go dosięga.
To prawda. No, Gombrowicz też go postrzegał w ten sposób, jak czytałem właśnie w Gombrowicza też wspomnieniach, takim pośmiertnym, autobiografii pośmiertnej przez pana Waldemara Boleckiego, zredagowanej. Przepięknie, to właśnie upajanie się oczami, patrząc na Witkiewicza, na tych, no, potem na Schulza, ale w tym wypadku na Witkiewicza, dzięki Gombrowiczowi, który właśnie wciska nam tego człowieka w taką niechęć i podziw. Mówi, że jest niedoceniony, że on już wiedział, że będzie doceniony on, Gombrowicz, przez świat, przez te uniwersalia, które decydują, i Schulz, a czekał na to, że Witkacy będzie doceniony, i w końcu był. Natomiast on traktował właśnie Witkiewicza jak Bachusa w otoczeniu, który chodzi w otoczeniu jakichś miernot, jak nazywał to Gombrowicz, na tle których chce błysnąć. Często Gombrowicz i Schulz byli też zaliczani do tego. Pięknie, oczywiście z czego się wyrywali, szczególnie Gombrowiczowi to przeszkadzało, ale pięknie Gombrowicz określił wtedy ich stosunek do formy, która ich wszystkich dookreślała. Że tak naprawdę każdy z nich miał specyficzny i jedyny. Witkacy to był byt zrozpaczony, wariat zrozpaczony, który tak naprawdę zrobił wszystko, żeby dojść do czystej formy, jakby ewokował to, czym potem tak naprawdę się wszystko sprawdziło. Tych onych, tych szewców po prostu, tą całą egalitarność życia, taką tragiczną. Gombrowicz Schulza nazywał wariatem utopionym w formie, jakby w tych wszystkich uśpionym, w tych sklepach cynamonowych. Natomiast siebie wariatem zbuntowanym, który od formy chce jakby wyrwać się do własnej jakby osobistej, oczywistej, nie wiem, hierarchii bycia sobą. No, on walczył cały czas o ten idiom bycia sobą. Ale wracając do Witkacego. Generalnie to, że my w dniu, w taką rocznicę jego odejścia w tych jeziorach, kiedyś tak właśnie, też kiedyś rozmawialiśmy, będziemy rozmawiali o śmierci, to mówisz, no, czy to była śmierć do końca? Tyle jest przecież, jest tak polifoniczny głos a propos tych ostatnich dni, prawda? Ja na przykład wspomnienie Anny Micińskiej, która chciała go takim zapamiętać. Matka jej przekazywała, że w pociągu jadącym, uciekającym na wschód, właśnie tam się tego 17, jej ojciec Bolesław Miciński, jakby syn Tadeusza Micińskiego, którego dla Witkiewicza był takim guru pisania o teatrze, tworzenia dramatów, który też bardzo źle skończył. No to są, nie wiem, to właśnie tak, mówić o Witkaczem, to wejść w jakiś labirynt, tak pełen różnych zapachów, ale i cierni, że człowiek tak naprawdę musi się czegoś uchwycić. Więc i podobno Witkacy ostatnio, Bolesław Miciński powiedział, że jego żona jest w ciąży, Po czym Witkacy podobno bez słowa w tym tłumnym wagonie wycofał się, przyniósł szklankę mleka, podał przyjacielowi, dlatego dla żony, która właśnie była w stanie błogosławionym. I to podobno była ostatnia wizja, ostatnie spotkanie. Taki, i wycofał się milcząco, jakby przed tym 18, to było chyba 17 września. Ale wracając jeszcze do tego, co zacząłeś, Tomku, o tym, z ilu wektorów składał się ten człowiek, sprzecznych ze sobą. To tak naprawdę profeta, nienasycony profeta, wielki grafoman też cynizmu nazywany przez Gombrowicza, on tak naprawdę w ilu kwestiach i hierarchiach on wyprzedził swoje środowisko tak naprawdę. Teoria teatru, mówił o teatrze, tworzył w stronę formy jeszcze przed Artaud, czy nie wiem, twórcami teatru, tam sobie gdzieś wypisałem, tak naprawdę tutaj jeszcze będę sobie przed i Brechtem. Jeżeli chodzi o egzystencjalizm, o lęki egzystencjalne, wyprzedzał, antycypował wszystkie te myśli Heideggera i Sartra tak naprawdę. Jeżeli chodzi o historiozofię, o to, czym to się skończy, czego się boi, tego buntu mas, tych onych właśnie, których już wspomniałem, tego totalitaryzmu, tego zgeszlachtowania ludzi, wyprzedzał takich myślicieli jak Huxley czy Orwell. I no to widzisz, no, człowiek się ja czuję, że dotykając takiego płomienistego smoka, człowiek zaczyna płonąć jego płomieniem tak naprawdę. No,
no i wyprzedził też Musila przecież, tak jak mówię, Mallarmé, tego typu wszystkie te historie gdzieś w jednym umyśle, w jednym ciele. Stanisław Ignacy Witkiewicz odszedł na drugą stronę luster 80 lat temu.
Groteska, absurd, przed Ionesco i Becketem po prostu to wszystko mu się jakby pokazało.
Nie mówiąc o języku i mimo, że gdzieś tam, powiem szczerze, Gombrowicz gdzieś tam lekko dworował sobie z Witkacego, no to tak naprawdę czytając chociażby Bakaka i pierwszy zbiór opowiadań, czy chociażby Ferdy Durkę, to tam bardzo dużo jest takich językowych kalek i duchowości właśnie z Witkacego. Rozmawiamy już sobie prawie 15 minut, panie i panowie, więc pora na mały oddech muzyczny. I cóż, za chwilę, panie i panowie, krótka forma reklamowa, a potem zapowiem to niezwykłe nagranie, prawdziwe dzieło.
Reklama.
A gdzie twój mąż?
Mamo,
gdzieś lata.
No tak, na samolot to lata.
Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Słuchacie Radia Wnet.
No i tak jak powiedziałem, panie i panowie, Peyotl jest taka płyta Tomasza Stańka, którą przewierca na wskroś duch Witkacego. Przypominam, programy specjalne na antenie Radia Wnet. Kraków 95,2, Warszawa 87,8. I cóż, powracamy wspomnieniami do wydarzeń z 18 września 1939 roku w Jeziorach w towarzystwie Czesławy Oknińskiej, później Korzeniowskiej, przechodzi na drugą stronę luster. Z tego niezwykłego krążka Tomasza Stańko, My WSB Friend. Panie i panowie, to niezwykłe nagranie. Nagranie, które otworzyło tę niezwykłą płytę. Płyta podwójna. Najpierw pierwsze wydanie, rok 2004, a ja gdzieś kolejna edycja, rok 2009 w oryginale, 2004 rok, amerykańskie wydanie tej niezwykłej płyty. Peyotl i Song na trąbkę. Właściwie trąbki, bo tam obok Tomasza Stańko jeszcze Andrzej Przybielski niezwykle. My WS Friend. To o Witkacym, a potem jeszcze Witkacy wizję, część pierwsza z głosem Marka Walczewskiego. Piotr Brymas, moim państwa gościem w dalszym ciągu, raz jeszcze.
Kłaniam się, przepraszam, zakasłałem, ale...
No to z tych emocji, a poza tym pora jest taka, że tylko my Irlandczycy mamy się dobrze pod polskim niebem, a ci wszyscy, którzy obok mnie na ulicach czy skwerach, to tęsknią do tego lata, a przecież za chwilę nadejdzie jesień. Drugą część naszej rozmowy, drogi Piotrze, Piotr Brymas, poeta, autor tekstów niezwykłych piosenek, rozpocznę od cytatu Stanisława Ignacego Witkiewicza z Jedynego wyjścia. Ach, ta miłość asteników. Cóż to po prostu była za cholera? Oczywiście dla pylników, tam ci nie zdawali sobie z tego sprawy zupełnie. Zawsze niepewni swego, ciągle wątpiący, ciągle rozdarci między diametralnie przeciwnie sobie uczucia, tropiący samych siebie na niezrozumiałych szlakach własnych swych często wspanialszych od nich samych sobowtórów, wiecznie nienasyceni i zjadani przez nieściśliwość ostateczną sentymentów, wyrzuty sumienia i drobną, acz bolesną czułostkowość. A do tego to ciągłe poczucie, że wszystko to jest nie to, że za krawędziami tych męczarni jest gdzieś słoneczny świat prostych, pięknych, wolnych uczuć, niedostępny, utęskniony i niepowrotny. Tak, jakby był już kiedyś tuż, tuż i odleciał jak miraż w swój własny, niedosiężny wymiar istnienia. Przecież on to pisał o nas, o Polakach.
A ja chciałem powiedzieć, ekstrapolować, on to pisał o artystach, o ludziach wrażliwych, zagubionych, zjadających za pozwoleniem własny ogon. O Polakach może też, tylko że żyjąc na co dzień wśród Irlandczyków, tak jak ja miałem okazję, nie tak długo jak ty, ale parę lat, wiemy, że to nie ma nacji.
Takie. Ale tutaj kolejny cytat, Piotrze.
To bycie ascenikiem, czy pyknikiem i tą wrażliwością, to się po prostu po całej, jak dobrej, zimne i gorące prądy po prostu ale przenika teraz, cały świat.
Ale teraz, Piotrze, posłuchaj słowa wielkiego Witkacego. Urodzić się garbatym Polakiem to wielki pech, ale urodzić się do tego jeszcze artystą w Polsce to już pech najwyższy. Cisza.
To zaraz ją złamiemy. Zaraz ją złamiemy jakąś furią po prostu, albo obroną tego, co nie do obronienia. Tak naprawdę to dziwne, bo przed wielką katastrofą żyjący 20 lat tak naprawdę w esencji wyzwolonej Polski, która trochę zwariowała na punkcie swojej wolności, doświadczał tych wszystkich wad jak odgrzebanego jakiegoś kryształu i to te wszystkie pryzmaty były dla tak czytelnego artysty, czytającego, przenikliwego, oczywiście to jakoś tam bolesne i dojmujące, ale faktycznie, dzisiaj idziemy ulicą, rozmawiamy i widzimy te same duszności, te same nadwrażliwości, te pretensje wszystkie. Nie sztuka jest tylko krytykować jakby braci, wśród których się obracamy, żyjemy i posługujemy tym samym idiomem języka, ale faktycznie, to zaczynamy. To jest jak refren, o tym rozmawialiśmy kiedyś. Zaczynamy od siebie po prostu. Ja w tym widzę, w tym co w jednym wyjściu, które przygotowywało na śmierć i tak było taką antycypacją ostatniego książka, powieść przewidująca. Zresztą jak chyba w każdej tam ktoś traci życie, tak naprawdę odbierając sobie, je sobie, to jest antycypowanie tej wrażliwości, dokąd prowadzi, on ontologicznie po prostu cierpiał, nie mogąc, to pięknie Roman Ingarden pisał w oparciu tak naprawdę o tutaj, też miałem cytat Pożegnanie jesieni i Bazak Baala, o tym, że to był taki portparol naszego Witkacego, że człowiek dotknięty jakimś takim złamaniem egzystencjalnym, tym poczuciem, że cała ta wrażliwość życia, to dostojeństwo, to człowieczeństwo, jakby na nic, w zderzeniu z taką okrutną, naturalną siłą, bezwzględną, jakby poza niehumanitarną siłą życia. I oto się wszystko to jedyne wyjście, gdzie on tak na przykład, podałeś definicję poetów moim zdaniem i artystów, bo codziennie dotykam tego w sobie i w innych, tego idiomu, który przeczytałeś właśnie w jednym wyjściu, ale on tak naprawdę sugerował, że to jedyne wyjście, on był trochę kreatorem całego swojego życia, jak wielcy artyści. On tak naprawdę tak jakby trochę zaczął i skończył tak, jak chciał. Ale że to zmaganie, to metafizyczne zmaganie na wielu płaszczyznach, to jego potem obserwowanie powodów jego śmierci, psychologiczne, metafizyczne, egzystencjalne, artystyczne, to wszystkie były te wektory, które powodowały, że on na każdej tej płaszczyźnie był jakby uzasadnioną, miał drogę rozstania się, ponieważ ten kołowrót tego, o czym wspomniałeś, tych nadwrażliwości, asceniczności, to był tak duży, że to o tą formę wszystko czystą się rozbiło, moim zdaniem.
I wszystko to pięknie przewidział, łącznie z tym końcem, i łącznie z tymi zapiskami z Szewców. Przecież Szewców możemy streścić krótko, że Szewcy zabrali się do pracy, odzyskali przez to wolność, przejęli władzę prowadzili terror, a potem nie było już niczego.
Czy inni na przykład.
Tak, tak, tak. Dokładnie. Mhm. Natomiast teraz poruszyłeś temat właśnie i Niemy tych dusz, i trochę na marginesie pism, utworów Witkacego. Kolejny cytat, bardzo trafny, pani Anny Micińskiej. Tak. Właśnie. Mhm. Czy więc obsesja samotności głosu wołającego na puszczy, nie stwierdzenie faktycznego stanu, stanu, który nie mógł się nie odkładać pokładami goryczy i żalu. Nie byłby jednak Witkiewiczem, gdyby się poddał. Lepiej jednak skończyć w pięknym szaleństwie niż w szarej, nudnej banalności i marazmie. Owo piękne szaleństwo to narkotyki i niemyte dusze. Ostatnia próba dotarcia do społeczeństwa, przed którym tak on gdzieś w młodości się bronił.
No tak, to... ta eseistyka właśnie, niemyte dusze, czy narkotyki dotykające, ocierające się o politykę, prawda? Daleki jego wuj, bo to brat cioteczny przecież, to niesamowite były te rodziny, brat cioteczny jego ojca, to nasz dziuk po prostu, Piłsudski. To były wszystkie te mariaże, czy on to, że przewidywał Hitlera w tych niemytych, opisywał tam to wszystko, co się wydarzy. To niesamowite, ale... Jedyne wyjście, jeszcze wracając do jednego wyjścia, tak naprawdę ten profeta, mamy wielu wybitnych autorów, nie wiem, to jest niesamowicie kosmiczne i kosmologiczne porównanie, słuchaj, z Lemem. Lem tak naprawdę pięknie przewidywał ewolucję, a nie przewidział tego, że się komunizm skończy, prawda? Natomiast Witkacy przewidział dokładnie prawie to, co się dzisiaj dzieje z tymi terrorami, z tym właśnie tą ławnirowką, z tym zamordyzmem takim często ideologicznym, prawda? No każda strona będzie mówiła, że to oni są tymi onymi w tym sporze cywilizacyjnym. Ale on na przykład nie miał intuicji do jednego, o czym mówił Gombrowicz. Że on kiedyś, tak naprawdę w jedynym wyjściu, on tam to wspomina, że ja nawet, że moje pisanie, moja praca, moja twórczość poszła trochę na marne. Że on jakby miał intuicję do wszechświata, do cywilizacji, ale nie miał do końca do siebie, że to tak naprawdę się obroni. Może już był po prostu, już to było takie no, trochę żegnanie się schyłkowe, no i ta jego skromność, taka wrażliwość jakby no, nie pozwalała mu wierzyć na przykład w swój potencjał, że to przetrwa, no bo jeżeli idzie walec, przed którym on nawet historiozoficznie ucieka, kończy, no bo on nie będzie jako taki wolny, kolorowy ptak mieszkał no, w takiej sowieckiej Rosji, która tak niesamowicie zniszczyła na przykład życie. On pamiętał, wtedy pamiętasz, z pierwszej wojny światowej, jak był w pułku rosyjskim, wtedy jako porucznik.
1915
tak, on doświadczył
roku.
On doświadczył tych całych okropieństw i on wiedział, co idzie, jaka ponura siła idzie, brunatna, czerwona, jaka ponura siła się zbliża. Właśnie pamiętny ten dziadek pani Anny Tadeusz Miciński, który masakrycznie został zamordowany przez Sowietów.
Może nawet spotkał, nie wiem, Bułhakowa, może Pasternaka. Kto wie w tamtych czasach?
Wtedy, właśnie w tym 14-18. Bardzo możliwe, tak, tak. No ale w ogóle te historie są piękne, no właśnie, że on z tego Brisbane wraca. Tak samo jak okazuje się, jak czytamy o Gombrowiczu, że Gombrowicz... Właśnie nie mogę ich oderwać.
Ciężko pokłócony z Malinowskim, bo przecież Bronisław Malinowski to przecież ta wielka przyjaźń, która zakończyła się na tej Papuinowej Gwinei. No i
ona nie dotarła, wraca. Z tego co wiem. Oni wyruszyli właśnie jak umarła, jak popełniła samobójstwo w 14 roku.
Nie, ale zmierzam do tego, że gdzieś tam
Jadzia Janczewska, to on go zabrał.
Znowu ten mit odkłamujemy, że nie dotarł tam w końcu, bo pokłócili się z Malinowskim teraz, a potem wybuchła pierwsza wojna światowa. I on pomyślał, że ta pierwsza wojna światowa może przynieść Polsce wolność.
Właśnie patriota, Gombrowicz, jak w Gombrowicza dziejach szperamy, to po prostu człowiek religijny, wierny jakby kościołowi i raptem jakiś Hadek wyrasta. Tak samo Witkacy jedzie, ratuje go bronią z tej strasznej depresji, rozpaczy, też już wtedy miało być to jedyne wyjście po śmierci Jadzi. Jadą na Ceylon, potem docierają do Brisbane. Ja, Życie seksualnych dzikich, czy to właśnie historie malezyjskie, to wszystko na studiach stosowanych naukowo-społecznych miałem okazję właśnie zgłębiać. Te historie strobriandów, ale I w Brisbane on dowiaduje się, że wybucha wojna i cały ten jego patriotyzm raptem, to że...
On wraca.
On wraca po prostu.
No. A Gombrowicz wyjechał sobie stateczkiem do Argentyny. No ale dobrze, że wrócił, bo pewnie też by go nie było. Natomiast kończąc nasze...
Tak to powiedziałeś przeciwko Gombrowiczowi chyba.
Nie, no trochę tak. Także trochę
bał się trochę.
Trochę się na pewno bał, natomiast stwierdził gdzieś kiedyś w tych dziennikach i pamiętnikach, że na tak zwanym froncie pożytku z niego nie byłoby żadnego chyba po to, żeby zostać kolejną mokrą plamą.
No on się trochę jak Stańczyk zachował, to prawda, tak racjonalnie postąpił.
Panie i panowie, Piotr Brymas moim gościem. Zaraz finał naszej rozmowy, bo przecież jeszcze z Mikołajem Konopackim za chwilę będziemy rozmawiać około godziny 15:40-15:45 o tym, jaka jest recepcja teraz dzieł malarskich, fotograficznych wielkiego Witkacego, o którym dzisiaj rozmawiamy. Natomiast na koniec jeszcze jeden cytat, który być może będzie podsumowaniem tej rozmowy i ustosunkujemy się do niego, drogi Piotrze.
Oczywiście.
A mianowicie fragment traktatu moralnego Czesława Miłosza. U nas ciekawy jest Witkiewicz, umysł drapieżny, jego książek nie czytać prawie obowiązek. W ciągu najbliższych 100 lat chyba nikt w Polsce jego dzieł nie wyda. Aż ta formacja, co go znała, stanie się już niezrozumiała i jaka była w nim trucizna, najlepszy specjusz jej nie wyzna. Wiersz mój chce chronić od rozpaczy tej właśnie, jaką miał Witkacy, kiedy część prawdy widząc trafnie, sam w swoje własne wpadł, zapadnie i w owym wrześniu pełnym żalu, potężną dozą weronalu, śmierć uznał za rzecz tak zaszczytną, że to, co zaczął, skończył brzydwo.
Chciałbym się powiedzieć, bo to teraz modne, skończył brzydko. Ja znam ten traktat moralny, tylko też tak naprawdę no, okazał się nasz Miłosz, przepraszam panie profesorze, świętej pamięci, okazał się też nie do końca właśnie trafnym poetą, trochę jak Lem, no bo jednak no, chociażby taki wydawnictwo jak Piw, no, złamał te przepowiednie tak. I wydał całe duże takie właśnie...
Zbiorowisko książek, jak ja to nazywam. No, wiesz, dlaczego tak mówię?
Całą
z tego względu, że po prostu była moda na kupowanie Witkiewicza, natomiast ja, kiedy pytałem, czy ktoś w ogóle czyta,
Uległem jej.
Okazało się, że nie. Natomiast ktoś mi kiedyś odpowiedział, to powtórzyło się kilka razy, że jakże pięknie wybór dzieł Witkiewicza prezentuje się na półce.
No tak, no jest polor, lśni to w słońcu, naprawdę. Mhm. Ale do tego się też dorasta do Witkiewicza. Przepraszam, bo powoli zmierzamy do końca, prawda? Ja nie mogę sobie... Kiedyś zaczęliśmy od Witkiewiczu rozmawiać, a propos przyfecit, czy to obrazach, pastelach, czy na przykład wierszach. Kochamy zapisywać, niektórzy artyści... okoliczności powstania dzieła. Czy to kreski, czy to, nie wiem, pisma. I rozmawialiśmy o tych wszystkich jego tam mieszaninach pięknych. On robił chlusty na pianinie, robił takie ekspozycje chlusty, no ale można powiedzieć takie chlusty właśnie doświadczał. I to jest niesamowite, bo no właśnie, chciałoby się powiedzieć, że on też, ojej, jakoś mi wątek chyba poczekaj, bo rozmawialiśmy właśnie i malarstwo, słuchaj, malarstwo to było coś, co mnie tak naprawdę, mnie literata kiedyś młodego, w tych czasach juwenilnych, przyciągnęło do Witkacego. Obu nam jest ten temat bardzo bliski, jego fascynacje na przykład kolorystami, Gauguinem, tam jeździł na początku, w pierwszej dekadzie XX wieku jeździł do Bretanii, do profesora Ślewińskiego, który był uczniem Gauguina i wiesz co, te wszystkie jego potem wyszedł z Art Deco, prawda, porzucił Wyspiańskiego, Alfonsa Muchę i raptem przeradzał się w kolorystę.
Tak.
I dlaczego o tym mówię? Bo też jest ktoś taki dla Irlandczyków bardzo ważny, jak Gauguin dla Francuzów, Tony O'Malley. Czy słyszałeś kiedyś?
Tak.
Wychowawca mojego profesora, George'a Vaughana, też malarza właśnie z Irlandii, z tego Thomas Stone.
Obok późnych płócien jejca wiszał jego płótna w Galerii Narodowej w Irlandii na drugim piętrze.
Tak, oczywiście. No i ten Tony O'Malley też był takim kolorystą. I jak ja sobie myślę o naszym Witkacym, który właśnie otarto właśnie o Kantyńskiego, Gauguin, pewnie to no, ale jeszcze nie było na świecie, ale był tylko, że był dzieckiem, to są niesamowite te historie i to zostaje ślad, ten Ceylon, Brisbane, to zostawia ślad potem w artyście. No musiałem też jako nieplastyk powiedzieć, bo no, ja oddychałem przez wiele lat Witkacem, zanim dojrzałem do tego, żeby czytać jego, to czytałem o nim i oglądałem go po prostu,
ale
wszystkie jego ekspresje.
Do tego jeszcze powrócimy, kiedy spotkamy się w tym studiu jeszcze nie po raz trzeci, ani nie po raz czwarty, bo Witkacy, o którym dzisiaj opowiadamy w Radiu Wnet w programach specjalnych, to taki niezwykły topos człowieka zagadki, ale jednocześnie człowieka wielu żywiołów, które, tak jak powiedziałeś w pierwszym wyjściu, że kiedy o nim zaczyna się mówić, no to po prostu człowiek zapala się. On był takim tym wielkim, gorącym smokiem, który wiedział, że zniknie za horyzontem zdarzeń i czasu, bo tak chce. I tak jak te jego ostatnie słowa, że teraz, kiedy jeszcze jest Polska, to trzeba za sobą skończyć z honorem, póki jeszcze jest Polska. Piotr Brymas był moim gościem. Dziękuję pięknie.
Piękna puenta. Dziękuję Państwu.
Panie i Panowie, a teraz muzycznie za chwilę Piotr Szydłowski wyczaruje na naszej konsolecie to niezwykłe nagranie, które dzisiaj powraca z tej niezwykłej epki, o której Tomek Boruch będzie opowiadał tuż po godzinie 19:00. Formacja Palfi, Groove i oczywiście w Małym Dworku. A zaraz połączymy się z panem Mikołajem Konopackim, szefem Pra Galerii przy ulicy Stalowej w Warszawie.